Dzień dobry. W imieniu autora, Adama Kubickiego, zapraszam Cię do wysłuchania nagrania, którego celem jest przekazanie Ci skutecznych pomysłów na przeprowadzenie rozmowy handlowej z klientem. Zanim przejdziemy do dokładnego omówienia etapów rozmowy handlowej, zadajmy sobie jedno ważne pytanie. Co wpływa na decyzję klienta? Z jakiego powodu podpisuje umowę ubezpieczenia lub dlaczego ucieka od tej decyzji? Na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy wszystkie elementy pasowały do naszej układanki. Klient miał rodzinę, pieniądze i potrzeby ubezpieczeniowe, a jednak nie podpisał z tobą umowy, chociaż logika sytuacji wskazywała, że umowę masz już w kieszeni. Z drugiej strony może pojawić się klient, co do którego ty sam masz wątpliwości, a jednak szybko podejmuje decyzję i wpłaca pierwszą składkę, czym wprowadza cię w pozytywne zdumienie. Na pewno poczułeś już, że w sprzedaży, oprócz siły logiki, istnieje jeszcze jedna wielka moc, która wpływa na decyzje klientów. Jest co najmniej tak silna jak logika, a często w większym stopniu decyduje o tym, co zrobi klient. Tą siłą są emocje. Wyobraź sobie drogę, na której stoi klient. Na początku widać napis "Start", a na końcu wizerunek upragnionego finału z podpisaniem umowy włącznie. Aby klient doszedł do końca, musi przejść razem z tobą przez dwie kładki, pod którymi kipi silna rzeczka, która może porwać klienta, jeśli do niej wpadnie. Pierwsza kładka to emocje, które powinny powstać wskutek rozmowy z tobą. Druga to logika, która podpowie klientowi, z jakiego rozwiązania powinien skorzystać. Jeśli klient nie przejdzie pierwszej kładki, tylko ją ominie, to właściwie wynik spotkania jest już przesądzony. Oczywiście rozmowa, która ma pobudzić emocje klienta, nie jest łatwa. Zanim ją omówimy, wyobraź sobie wagę z dwiema szalkami. Niech będzie to waga decyzji klienta, gdzie przechylenie się lewej szalki oznacza odmowę, a przechylenie prawej decyzję na tak. Co leży na szalkach? Oczywiście emocje. Jakie emocje mogą być na tak, a jakie mówią klientowi powiedz nie? Jak wygląda położenie wagi na początku spotkania? Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko waga jest w położeniu neutralnym. Spotykając się z klientem, najczęściej mamy do czynienia z przechyłem na nie. Ilu klientów ostrzegało cię na początku spotkania, że dzisiaj na pewno nie podejmą decyzji? Jakie emocje mogą powodować taką reakcję? Wymienię kilka. Na przykład nieufność do agenta, stres finansowy, czy po prostu obawa przed głębszym spojrzeniem w swoją przyszłość. Przecież tak wygodnie jest żyć z dnia na dzień i nie przejmować się jutrem. A tu ktoś przychodzi i próbuje zburzyć mi tę filozofię. Czy są jednak jakieś emocje, które pomogą klientowi w podjęciu decyzji o podpisaniu umowy z tobą? Oczywiście. Na przykład miłość do swoich bliskich, obawa o los własny i rodziny, czy pragnienie dobrobytu w przyszłości. W przypadku decyzji na tak masz dwie grupy emocji, które będziesz pobudzał u klienta w rozmowie. Emocje miłe dla klienta, takie jak pragnienie zysku i dostatniej przyszłości, i emocje nieprzyjemne, takie jak obawa, niepokój czy strach. Pierwsza grupa emocji dotyczy cech oszczędnościowych polisy, a druga cech ochronnych. Na pierwszy rzut oka emocje pozytywne powinny silniej działać na klienta. W rzeczywistości jest inaczej. To te niewygodne emocje są silniejsze i powodują szybszą decyzję klienta. Co ciekawe, z moich obserwacji wynika, że klienci, którzy kupili polisę myśląc przede wszystkim o ochronie, są wierniejsi niż ci, którym zależało głównie na zysku i dostatniej emeryturze. A jak wiesz, w tym biznesie utrzymanie klienta jest równie ważne jak jego zdobycie. Źródłem emocji naszego klienta jest jego system wartości. Jeśli w jego systemie wartości podstawową rolę odgrywa rodzina, to wywołanie emocji związanych z jej bezpieczeństwem będzie możliwe. Jeśli klient jest bardziej nastawiony na siebie, to mimo logicznych przesłanek możesz mieć trudności w tym, żeby klient podpisał umowę chroniącą jego bliskich. Oczywiście zastosowałem tutaj pewne uproszczenie. Życie bywa bardziej skomplikowane. Wystarczy, abyś trafił na zły nastrój klienta spowodowany na przykład kłótnią z partnerem, a jego spojrzenie na ten temat może być zupełnie inne niż dzień wcześniej. Jakie wnioski możemy wysnuć z powyższych rozważań? Przede wszystkim pamiętaj, że sprzedaż ubezpieczeń jest silnie związana z pobudzaniem emocji klienta. Kto tego nie potrafi, właściwie nie sprzedaje, a opiera się na szczęściu polegającym na spotkaniu klienta, który te emocje ma już w sobie. Zajmijmy się teraz skuteczną komunikacją z klientem. Z pewnością niejednokrotnie spotkałeś się z sytuacją, kiedy jedna osoba próbuje przekonać do czegoś drugą. Na przykład mama, która namawia malucha do pójścia do przedszkola, albo menadżer, który tłumaczy swojemu pracownikowi, co powinien zrobić, żeby zrealizować narzucone mu zadania. Niestety większość typowych metod przekonywania nie sprawdza się w życiu, a wręcz przeciwnie, pogłębiają opór rozmówcy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż sięgnijmy do zarania dziejów i spójrzmy na rozwój człowieka. Dawno temu ludzie częściej narażeni byli na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak atak dzikich zwierząt czy agresja drugiego człowieka. Nasze szare komórki, aby podjąć decyzję, potrzebują czasu, który w powyższych sytuacjach był mocno ograniczony. Dlatego natura uzbroiła nas w pewien mechanizm. Otóż w momencie, gdy do umysłu dotrze informacja o zagrożeniu, uruchamia się dość skomplikowany proces wyzwalania pewnych substancji chemicznych. Przede wszystkim blokują one udział umysłu logicznego w procesie podejmowania decyzji ze względu na brak czasu. Po drugie, poprzez automatyczną ocenę sytuacji następuje reakcja – atak lub ucieczka. Od czego zależy wybór jednej z tych reakcji? Kiedy ktoś zaatakuje, a kiedy zastosuje manewr defensywny? To najczęściej uzależnione jest od poczucia własnej wartości w takiej sytuacji. Jeśli podczas kłótni jeden z partnerów jest silniejszy od drugiego, jest prawdopodobne, że będzie atakował, a drugi będzie się bronił. Jeśli za to spotkasz w dżungli tygrysa, pewnie uciekniesz na najbliższe drzewo i raczej nie będziesz długo się zastanawiał nad wyborem, na które drzewo się wspiąć. A jak to się ma do twojej komunikacji z klientem? Okazuje się, że pewne sposoby komunikacji używane podczas rozmowy z klientem mogą spowodować wyzwolenie się hormonów stresu do organizmu klienta. I po pewnym czasie u klienta logiczne myślenie jest zaburzone. Następują reakcja ucieczkowa albo atak. Którą reakcję klient zastosuje? To, jak już wiesz, będzie zależało od jego pewności siebie w danej sytuacji. Jeśli będzie się ciebie obawiał, to zacznie wykręcać się od decyzji, może nawet posunąć się do kłamstwa. W takim razie, jakich sposobów rozmowy z klientem unikać, a z jakich jak najczęściej korzystać? Skupmy się na elementach rozmowy, których powinieneś unikać. Pierwsza sprawa to gadulstwo. Okazuje się, że w sprzedaży ubezpieczeń potok słów wylanych z ust agenta pogarsza relacje i oddala go od sukcesu. Czemu tak się dzieje? Po prostu klient najczęściej lubi mówić, a niekoniecznie lubi słuchać. Zwłaszcza, że już po kilkunastu sekundach twojej wypowiedzi jego koncentracja na twoich słowach znika i czasami używa już tylko automatycznego ruchu głową. Po prostu jest grzeczny i nie chce ci przeszkadzać. Może też zacząć niecierpliwić się i właśnie wtedy w jego organizmie pojawiają się hormony, których tak bardzo chcielibyśmy uniknąć. Gadaniem nie sprzedasz polisy. Proporcje ilości słów wypowiadanych na spotkaniu przez ciebie i klienta powinny być jak 70-30 na rzecz klienta oczywiście. To on powinien się rozgadać, opowiadać o sobie i swojej sytuacji oraz głośno zastanawiać się nad pytaniami, które do niego kierujesz. Jak to osiągnąć w praktyce? Po prostu zamień gadulstwo na zadawanie pytań. Nie można zlikwidować zdań twierdzących i nie wprowadzić czegoś w zamian. Okazuje się, że zadawanie pytań pobudza myślenie drugiej osoby i na pewno nie usypia w odróżnieniu od mówienia. Dzięki pytaniom wciągasz klienta w temat. Powodujesz, że klient używa swojej wyobraźni. Czego jeszcze warto unikać w komunikacji z klientem? Czasami klient podczas rozmowy będzie miał obiekcje. Z czymś się nie zgodzi, gdzieś widzi problem itd. Twoja reakcja na obiekcje klienta jest jednym z najwrażliwszych momentów rozmowy handlowej. Najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to walczyć z wypowiedzią klienta. Na przykład poprzez używanie swoich logicznych argumentów. Często obiekcja jest po prostu alergiczną reakcją na mądrzenie się drugiej strony. Prześledźmy mały dialog. Agent mówi: proszę pana, jeśli pana rodzina jest dla pana ważna, to w sytuacji, kiedy pana zabraknie, mogą mieć spore kłopoty finansowe. Raczej nie przypomina to pytania, prawda? Prawie wszyscy klienci w takiej sytuacji zaczną się bronić. Na przykład: wie pan, nie będzie tak źle, żona przecież też zarabia, no i mamy troszkę oszczędności. Albo: no wie pan, tak źle mi pan chyba nie życzy. W sumie dobrze się odżywiam, uprawiam sport i bezpiecznie jeżdżę samochodem. Mogliśmy tego uniknąć, ale cóż, stało się. No i co teraz zrobić? Klient zablokował fundamentalny powód do ubezpieczenia się. Najgorsze, co można zrobić, to zareagować na to kolejną mądrą wypowiedzią. Ma pan rację, ale pensja żony to połowa państwa obecnego budżetu domowego i tu pojawi się problem finansowy. Albo: zgodzę się z panem, ale inni nie muszą tak bezpiecznie jeździć jak pan, a na nich pan nie ma wpływu. Na pierwszy rzut oka te wypowiedzi brzmią pewnie i skutecznie. Niestety dalej są zdaniami twierdzącymi i spowodują jeszcze głębszy opór klienta. Dzieje się tak z powodu wcześniej opisanego procesu w głowie klienta. Podważanie jego zdania będzie zawsze odbierane podświadomie jako atak i spowoduje reakcję obronną. Klient będzie za wszelką cenę bronił swojego zdania, nawet za cenę logiki swoich wypowiedzi. Bo czy wypowiedź klienta: a wie pan, ja nie dożyję do emerytury, jest przez niego przemyślana i faktycznie bezgranicznie w nią wierzy? Jeszcze jedna uwaga. Nie używaj pozornej zgody z klientem. Sformułowanie: zgadzam się z panem, ale tylko doleję oliwy do ognia. Jesteś fajnym kolegą i masz świetne poczucie humoru, ale lubię, jak opowiadasz różne historie, robisz to świetnie, ale co czujesz, słysząc te wypowiedzi? Czy pomagają budować relacje, czy raczej są prostą manipulacją, którą bardzo łatwo przejrzeć? Jak w takim razie skutecznie zareagować na obiekcję klienta? Najlepszą metodą jest zadanie mu takich pytań, które spowodują, że klient sam dojdzie do właściwych wniosków. Jak pan ocenia szanse swoich dzieci na dostatnie dzieciństwo bez pana i pana dochodów? Jest dużo lepszym rozwiązaniem na wcześniejszą obiekcję klienta. Czy istnieje szansa, że może pan dożyć do emerytury? Jak wtedy wyglądałoby pana życie bez żadnych oszczędności? To trochę żartobliwe pytanie, ale skuteczne, które może być reakcją na pewność klienta dotyczącą jego niewielkich szans dożycia do emerytury. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch bardzo ważnych elementach komunikacji. Jeden to milczenie, a drugi to aktywne słuchanie klienta. Rozpatrzmy podział stylów komunikacji na cztery typy osób: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Pierwszy rodzaj, sangwinik, jest osobą, która mówi szybko i dużo. Jest osobą o pogodnym usposobieniu i łatwo nawiązuje relacje. Warto pamiętać, że ta osoba nie przywiązuje większej wagi do wypowiadanych słów. Często najpierw mówi, a potem myśli, co powiedziała. Opowieści sangwinika często są ubarwione i zawierają wiele przesady, ale jest to poza jego kontrolą, ponieważ robi to automatycznie. Klienta sangwinika rozpoznasz po tym, że już po kilku minutach jesteście jak dobrze znajomi. Agent sangwinik powinien mieć się na baczności, ponieważ ma naturalną skłonność do gadulstwa i przerywania wypowiedzi klienta. Wie, co klient chce powiedzieć, więc kończy za niego, żeby się biedaczek nie zmęczył. Zadawanie pytań nie jest dla niego proste i często porusza się schematem ich odpowiedniej kolejności, słabo zwracając uwagę na odpowiedzi klienta. Drugi typ to choleryk. Klient choleryk chce przewodzić rozmowie. Często mówi: słucham, co ma pan do powiedzenia? Mimo że mówi szybko i jest tak jak sangwinik osobą o pozytywnym usposobieniu, to zwraca większą uwagę na wypowiadane słowa. Łatwo go urazić, jeśli będziesz starał się być mądrzejszy od niego. Jest on wyjątkowo wyczulony na podważanie jego zdania, a więc przemyśl zawsze swoją reakcję na jego wypowiedzi. To, co dobre w choleryku, to umiejętność podejmowania decyzji. Jeśli stwierdzi, że potrzebuje polisy, to po prostu ją kupi, w odróżnieniu od sangwinika, który woli decyzję odkładać na przyszłość. Trzeci typ klienta to melancholik. Jest to osoba, której tempo wypowiadania się jest dużo wolniejsze niż dwóch poprzednio omawianych typów. Ten klient wypowiada się ostrożnie i powoli. Waży prawie każde słowo, a jego filtr mentalny ma charakter czarnych okularów. Oznacza to, że w twojej propozycji będzie doszukiwał się słabych stron. Jest to klient, który uważnie będzie cię słuchał, często wykorzystując to, co usłyszał, a więc uważaj, co mówisz. Melancholik zazwyczaj potrzebuje też dużo czasu na odpowiedź na twoje pytanie, lubi milczenie i szanuje osobę, która aktywnie go słucha. Agent sangwinik powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przerywać milczenia, nawet jeśli wydaje mu się niepokojące. Po prostu melancholikowi trzeba dać czas na zastanowienie. Ostatni omawiany typ to flegmatyk. Właściwie w komunikacji przypomina on melancholika z tą różnicą, że trudniej uzyskać od niego informacje, jak widzi przyszłość. Trudno pobudzić u flegmatyka emocje, ponieważ żyje on zazwyczaj z dnia na dzień i rzadko myśli o przyszłości. Warto, abyś pamiętał, że rzadko spotkasz klienta, który reprezentuje tylko jeden z omawianych typów. Ludzie zazwyczaj są mieszanką dwóch lub więcej typów osobowości. Jednak w komunikacji i przetwarzaniu informacji najczęściej bierze udział jeden z nich i dlatego warto, abyś miał umiejętność dopasowania się do klienta. Jeśli klient reprezentuje typ melancholika lub flegmatyka, zwolnij swoją komunikację. Ostrożnie formułuj wypowiedzi i pytania. Przy kliencie sangwiniku i choleryku powinieneś zachować duży dynamizm spotkania. Możemy wreszcie przystąpić do omówienia etapów, jakie klient powinien przejść z tobą podczas rozmowy handlowej. W klasycznym układzie są cztery podstawowe elementy spotkania z klientem. Rozmowa wstępna, analiza potrzeb, prezentacja rozwiązań i zamknięcie sprzedaży. Życie uczy, że czasami ta kolejność bywa różna. Zaproponuję ci na przykład próbę zamknięcia sprzedaży dużo wcześniej niż w momencie zakończenia prezentacji rozwiązań. W wielu sytuacjach będziesz miał ograniczony czas i nie uda ci się przeprowadzić rozmowy wstępnej, której celem jest nawiązanie relacji z klientem. Może cię też spotkać niespodzianka, że dla klienta potrzeba będzie tak jasna, a zaufanie do ciebie tak duże, że poprosi cię o skrócenie prezentacji i szybkie podpisanie umowy. Dlatego podstawową zasadą rozmowy handlowej powinno być elastyczne podejście do klienta. Jeśli klient jest zamożny, nie zna cię i daje ci 15 minut czasu u niego w biurze, zapomnij o klasycznym układzie rozmowy. Ustal sobie, jaki cel chcesz osiągnąć w 15 minut i raczej nie licz na podpisanie umowy na koniec tego spotkania. Celem może być na przykład nawiązanie dobrych relacji z klientem, zwiększających szanse na kolejne spotkanie. Możesz również założyć, że skupisz się na zaniepokojeniu klienta jakimś faktem i na fali tej emocji klient będzie chciał dalszych kontaktów. Wróćmy do struktury klasycznej rozmowy handlowej. Pierwszym etapem jest rozmowa wstępna. Podstawowym jej celem jest nawiązanie relacji z klientem i przełamanie pierwszych barier. Ale może ona mieć ukryty jeszcze jeden dodatkowy efekt. Podczas rozmowy na tak zwane bezpieczne tematy zbieraj informacje o kliencie. Zwróć uwagę na jego stosunek do różnych obszarów jego życia, takich jak rodzina, praca czy hobby. Dzięki tej rozmowie można uzyskać całkiem mocne rozeznanie w systemie wartości klienta. A jak pamiętasz, jest to źródło emocji tak potrzebnych do podjęcia decyzji o ubezpieczeniu się. Warunkiem skutecznej rozmowy wstępnej jest czas, jaki ona trwa. Jeśli za krótko, nie nawiążesz relacji. Jeśli za długo, to możesz przegrzać klienta. Dlatego spytaj klienta na początku spotkania, ile czasu macie do dyspozycji. Dzięki temu będziesz mógł efektywniej zaplanować wszystkie etapy spotkania. Następny etap spotkania to analiza potrzeb klienta. Przejście z rozmowy wstępnej do analizy potrzeb powinieneś zrobić w miarę naturalnie. Wtrąć na przykład: świetnie się z panią rozmawia i dlatego chciałbym również sprawdzić, czy moje usługi mogą być dla pani korzystne. Podczas analizy potrzeb powinieneś zrealizować dwa cele. Pierwszy to odnalezienie w sytuacji klienta potrzeb, które zaspokajają twoje produkty. A drugi to pobudzenie emocji klienta, które mają go przyciągnąć do podjęcia decyzji. Pamiętaj, decyzja klienta powstaje na skutek mieszanki emocji i logiki. Tak samo jak w silniku samochodowym. Jeśli w silniku nie będzie jednego ze składników, powietrza lub benzyny, to silnik nie będzie działał. Wspominam o tym, ponieważ praca z emocjami klienta jest często bagatelizowana na rzecz dokładnej i matematycznej analizy potrzeb. A chodzi o to, aby wystąpiły na spotkaniu obydwa te elementy. Skup się na początku na uzyskaniu zgody klienta na zadawanie mu pytań. Jeśli wykonałeś dobrze swoje zadanie podczas rozmowy wstępnej, ze zgodą nie powinieneś mieć problemu. Możesz zapytać na przykład tak. Czy mogę panu zadać kilka pytań i wspólnie ustalimy, czy istnieją jakieś potrzeby, którymi chciałby się pan dzisiaj zająć? Kolejny etap analizy potrzeb to znalezienie czułych punktów klienta, w obszarze których mógłbyś pobudzić emocje. Tu z pomocą mogą ci przyjść informacje o kliencie uzyskane podczas rozmowy wstępnej. Najbardziej popularne są dwa podejścia do etapu poszukiwania potrzeb. W pierwszym wskazujesz obszary potrzeb, które zaspokajają twoje produkty i pytasz, które z tych obszarów pokrywają się z potrzebami twojego klienta. Drugi sposób to analizowanie po kolei każdego z tych obszarów z pracą w głąb. Ten sposób jest trudniejszy od pierwszego, za to daje większą gwarancję pobudzenia emocji u klienta. Powiem ci teraz, jak na tym etapie bezpiecznie pracować z klientem. Bezpiecznie, to znaczy kontrolować rozmowę w obszarze emocji. Jak już wiesz, emocje buduje się poprzez zadawanie pytań, a nie opowiadanie klientowi o problemach, jakie mogą spotkać jego i rodzinę. W kontekście emocji podzielmy pytania według dwóch kryteriów. Pierwszym jest podział pytań na otwarte i zamknięte. Zamknięte charakteryzuje krótka odpowiedź klienta, na przykład tak, nie, nie wiem. Jeśli na tym etapie używasz ich zbyt dużo, to uzyskasz efekt przesłuchania i ciągle będziesz musiał się zastanawiać, jakie następne pytanie zadać klientowi. Ciekawszym rozwiązaniem jest mieszanka pytań otwartych i zamkniętych z przewagą pytań otwartych. Pytania otwarte charakteryzują się początkami takimi jak: co pan sądzi o... Jak pana zdaniem... Jak pan to widzi? Co by się stało, gdyby... Co by pan wtedy czuł? Dzięki pytaniom otwartym możesz uzyskać efekt dłuższych wypowiedzi klienta. Klient szybciej zrozumie swoją sytuację, lepiej pobudzi swoje emocje i być może odpowiedzią wyprzedzi już twoje następne pytanie. Pytania otwarte lepiej nadają się do opisywania hipotetycznych sytuacji i stanów emocjonalnych klienta. Pytania zamknięte mogą służyć do finalizowania omawianej sytuacji. Na przykład pytasz klienta: jak wyglądałaby sytuacja finansowa pana dzieci, gdyby pana zabrakło? A po odpowiedzi klienta zadajesz pytanie zamknięte. W takim razie, czy chciałby pan coś zrobić, aby pana rodzina była zabezpieczona finansowo, niezależnie czy pan żyje, czy nie? Drugą kategorią podziału pytań jest zróżnicowanie pytań na ustalające i emocjonalne. Pytanie ustalające ma przygotować klienta do właściwego przyjęcia pytania emocjonalnego. Pytanie emocjonalne ma na celu podniesienie emocji klienta. Pytanie ustalające służy również do ustalenia z klientem pewnych faktów i jego postawy wobec nich. Dzięki temu unikniesz wielu obiekcji, które mogłyby się potem pojawić. Pamiętaj, że klient nieprzygotowany na pytanie emocjonalne może zareagować zupełnie inaczej, niż byś chciał. Jeśli spytasz nieprzygotowanego klienta, co się stanie z pani bliskimi, jak pani zabraknie, to możesz usłyszeć: proszę pana, proszę nie roztaczać przede mną takiej wizji, albo proszę mnie nie straszyć, albo no, na razie nie wybieram się na tamten świat. Każda z tych odpowiedzi jest niekorzystna i wprowadza blokadę mentalną u klienta. Jak w takim razie używać pytań ustalających? Zapytaj delikatnie klienta: czy pana zdaniem w pana codziennej aktywności istnieje ryzyko śmierci? Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której klient nie przyzna się do takiego ryzyka. Jeśli dzięki odpowiedzi klient zaakceptuje to ryzyko, możesz przejść do pytań emocjonalnych. Oprócz pytania typu „co stanie się z rodziną, gdyby”, zadaj również pytanie ustalające „czy jest to dla pana ważne, co działoby się z nimi, gdyby pana zabrakło”. Pamiętaj, że potencjalne kłopoty rodziny nie są powodem do ubezpieczenia, jeśli nie idą za tym emocje i zaangażowanie klienta. W przypadku rozmowy o emeryturze możesz ustalić postawę klienta wobec ZUS-u pytaniem: jak pan ocenia swoją przyszłą emeryturę z ZUS-u? Jeśli ocena klienta będzie negatywna, można kolejnym pytaniem ustalającym zapytać: czy istnieje szansa, że może pan dożyć do emerytury? Potem możesz już zadawać pytania emocjonalne. Te pytania często nie są przyjemne dla klientów i dotykają raczej potencjalnych problemów. Ta strategia jest oparta na podstawach działania psychiki człowieka. Są dwie grupy emocji: pozytywne i negatywne. Przyjemność i niepokój. Z mojego doświadczenia wynika, że potencjalna przyjemność często jest za małą podnietą w stosunku do bieżącego poświęcenia, na które trzeba się narazić, żeby ją osiągnąć. Mówiąc prostym językiem, cierpienie płacenia składki na swoją przyszłą emeryturę może w głowie klienta być bardziej bolesne niż pozytywne uczucie dostatniej przyszłości, często bardzo oddalonej w czasie. Tylko odnalezienie emocji silniejszej od cierpienia podczas płacenia składek daje ci gwarancję podpisania umowy z klientem. A to najczęściej wymaga sięgnięcia po emocje negatywne typu niepokój czy strach. Jak pobudzić emocje klienta, kiedy zdarzenia, które omawiamy z klientem, są tylko założeniem, a nie faktem? Z pomocą przychodzi nam porównanie do oglądania filmu w kinie. Mimo że zdarzenia, które widzimy na ekranie, nie dzieją się naprawdę, potrafią wywołać w nas silne emocje, z płaczem włącznie. Dzieje się tak, ponieważ siła emocji pochodzi z podświadomości, a w podświadomości nie ma systemu oceny rzeczywistości. Po prostu wystarczy, że zadziałają na nią bodźce poprzez zmysły, a już jak automat wywołuje pewne stany. Niezależnie, czy bodźce dotyczą rzeczywistej sytuacji, czy nie. Jedynie w sytuacji, kiedy umysł świadomy przefiltruje bodziec i poda go dalej z informacją, że nie jest on rzeczywisty, podświadomość nie zareaguje. Ponieważ w rozmowie klient akceptuje już na przykład ryzyko śmierci, filtr nie powinien tutaj działać. Pytania emocjonalne są zazwyczaj opisowe i prowokują klienta do użycia wyobraźni. Jeśli zadasz pytanie: co zrobi bank, jeśli żona nie będzie mogła spłacać kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup państwa domu? Klient, żeby odpowiedzieć, musi najpierw użyć wyobraźni. I to jest zazwyczaj moment, kiedy powstają najsilniejsze emocje. Pamiętaj, niezależnie czy będzie to dotyczyło podatku spadkowego, niespłaconych kredytów, czy obniżenia standardu życia, zawsze staraj się wywołać emocje klienta, stosując właściwe pytania. Załóżmy, że udało ci się i widzisz niepokój w oczach klienta. Masz przed sobą jeszcze ustalenie zakresu i poziomu zabezpieczenia finansowego, jakie powinien stworzyć dla siebie i rodziny klient. Zanim jednak przejdziesz do matematycznej strony analizy potrzeb, skuś się na pewien eksperyment. W klasycznym układzie rozmowy handlowej finalizacja sprzedaży jest ustawiona na końcu spotkania. Wykorzystaj jednak emocjonalną stronę analizy potrzeb, aby sprawdzić gotowość klienta do zlikwidowania już widzianych przez niego zagrożeń. Ten moment nazywam termometrem sprzedaży. Dzięki niemu ocenisz, czy udało ci się wywołać u klienta odpowiedni poziom emocji. Termometr sprzedaży polega na zadaniu pytania. Możesz zastosować różne wersje tego pytania, od łagodnej do natychmiastowo finalizującej sprzedaż. Dobór właściwej wersji pozostaw swojej intuicji. Jeśli czujesz, że analiza potrzeb się udała, a relacje z klientem są na głębszym poziomie, zapytaj. Jeśli stwierdzi pan, że moja oferta rozwiąże problemy, o których rozmawialiśmy, to czy mogę liczyć na podpisanie z panem takiej umowy dzisiaj? Jeśli nie czujesz się tak pewnie, żeby zadać takie pytanie, możesz użyć delikatniejszej wersji, na przykład: jeżeli pan oceni, że rozwiązania, które panu zaproponuję, są dla pana i rodziny korzystne, czy będę mógł liczyć na zawarcie umowy z panem? Jak słyszysz, w tej wersji nie używasz słowa dzisiaj, co daje klientowi większy luz w odpowiedzi. Dlaczego warto stosować termometr sprzedaży? Jest to dla ciebie test jakości przeprowadzonej analizy potrzeb. Jeśli klient będzie uciekał od odpowiedzi wymijającym: no, nie wiem, nie chciałbym podejmować decyzji tak szybko, zawsze możesz wrócić do analizy potrzeb i starać się podgrzać atmosferę. Możesz też spytać, czy jest dzisiaj coś ważniejszego od bezpieczeństwa finansowego pana rodziny, co uniemożliwiałoby panu podjęcie decyzji? Albo ocenisz, że podgrzanie nie jest dzisiaj możliwe i wtedy zadaj sobie pytanie, co dalej? W wielu przypadkach zastosowania termometru sprzedaży okazywało się, że mój klient nie jest dziś przygotowany mentalnie lub finansowo na podjęcie decyzji. Pamiętaj, jeśli po analizie potrzeb klient nie jest zdecydowany zrobić coś ze swoją sytuacją, zaprezentowanie rozwiązań jest najczęściej już stratą czasu i okazji do przyszłej sprzedaży. W takim przypadku zastanów się, czy prowadzić spotkanie dalej, czy uciąć je i umówić się z klientem na przyszły kontakt. Zyskujesz wtedy czas, który zmarnowałbyś na nic nie dającą prezentację. Zyskujesz również często zaskoczenie klienta, który był przygotowany, że będziesz mu opowiadał o swoich produktach i namawiał do ich zakupu. Czasami klienci po moim stwierdzeniu, że nie chcę marnować ich czasu opowiadaniem o rozwiązaniach, skoro i tak nie mogą w najbliższym czasie z nich skorzystać, dążyli jednak do dalszej rozmowy i niektórzy z nich po prostu zmieniali zdanie. Działała tu prosta zasada reglamentacji towaru. Jeśli ktoś zabiera ci coś sprzed nosa, dopiero wtedy zaczynasz tego pragnąć. Niektórzy jednak działają odwrotnie i starają się klientowi sprzedać za wszelką cenę. A klient, jak wiesz, nie lubi, jak mu się coś sprzedaje. Pamiętaj, klient lubi kupować, a słowo kupować oznacza, że to on chce to kupić. A co zrobić, jeśli klient podczas termometru sprzedaży powie: jeżeli spodoba mi się to, co pan zaprezentuje, to mogę dzisiaj podpisać z panem umowę. Życzę ci jak najwięcej chwil tego typu. Oznacza to, że zrobiłeś świetną analizę potrzeb i trafiłeś na klienta, który ma możliwości finansowe. Właściwie już sprzedałeś. Warunkiem jest oczywiście znalezienie takiego produktu, który rozwiąże problemy z analizy potrzeb. Jeszcze jedną zaletą stosowania termometru sprzedaży jest łatwiejsze uzyskanie rekomendacji. Klient, który widzi, że nie sprzedajesz mu za wszelką cenę i umiesz ocenić sytuację, odpuszczając, kiedy dociskanie i tak nic nie da, szybciej obdarzy cię kontaktami. Chciałbym też przypomnieć, że nadrzędną zasadą twojej sprzedaży powinna być elastyczność. Oznacza to, że czasami użyjesz termometru sprzedaży, a czasami nie. Będą też sytuacje, że mimo tego, że klient nie potwierdził, że dzisiaj kupi, będziesz prezentował rozwiązanie. Pamiętaj, twoje doświadczenie i intuicja są twoim najlepszym przewodnikiem. Ponieważ stosowanie termometru sprzedaży powoduje ściągnięcie ewentualnych obiekcji z końca spotkania na koniec analizy potrzeb, porozmawiajmy chwilę o obiekcjach klienta. Moment, kiedy klient wypowiada obiekcję, jest bardzo ważny. Od tego, jak się zachowasz, zależy dalsza relacja z klientem i szansa na sprzedaż. Jak już mówiłem wcześniej, używanie logicznych argumentów, które mają zbić obiekcje klienta, nie pomoże. Pamiętaj, zbijając obiekcje klienta, zbijasz jego samego, a tego naprawdę nikt nie lubi. Najlepszą metodą jest zadawanie pytań klientowi tak, aby on sam doszedł do właściwych wniosków. Jeśli klient mówi: proszę pana, płacę takie wysokie składki na ZUS i nie stać mnie na dodatkowe opłaty. Możesz zareagować na kilka sposobów. Agent Mondrala zacznie opowiadać klientowi, że to nie wystarczy i że jego emerytura z ZUS-u będzie za mała itd. Agent skuteczny zada na przykład pytanie: płaci pan już na ZUS, a od kiedy zamierza pan płacić też na siebie? Nie jest to miłe pytanie dla klienta, ale z pewnością trafia w sedno i powoduje pewną refleksję w jego głowie. Podam ci teraz ścieżkę pracy z obiekcją, którą wypracowałem w kontaktach z klientami. Składa się ona z czterech kroków, choć nie zawsze wszystkie stosujesz w kontakcie z klientem. Po usłyszeniu obiekcji klienta zadaj sobie szybko pytanie, czy to, co usłyszałeś, jest obiekcją precyzyjną czy ogólną. Obiekcja ogólna to na przykład stwierdzenie: nie wierzę w ubezpieczenia, albo jestem za stary na ubezpieczenie. Obiekcja precyzyjna to stwierdzenie: Zanim podejmę decyzję, chcę sprawdzić konkurencję. Czy na razie nie mam pieniędzy na ubezpieczenie? Jeśli ocenisz, że to, co powiedział klient, nie jest precyzyjne i może zawierać różne szczegółowe powody, to zastosuj pierwszy krok i doprecyzuj obiekcję. Zrób to delikatnym pytaniem, unikając raczej słowa dlaczego. To określenie ma agresywny charakter i może pobudzić klienta do obrony. A więc zamiast zapytać, dlaczego pan tak uważa, spytaj, co spowodowało, że ma pani taką opinię. Powodów, dla których klient mówi, nie wierzę w ubezpieczenia, może być tak dużo jak gwiazd na niebie. Dlatego warto sprawdzić, o co mu chodzi. Czasami się dowiesz, że nie chodzi o nic, ponieważ ta obiekcja po prostu nie była prawdziwa i klient podczas precyzowania wycofa się z niej. W momencie, kiedy masz już przed sobą precyzyjną obiekcję klienta, możesz przejść do kroku drugiego. Jest to bardzo ważny krok, który stosuję właściwie przy każdej obiekcji klienta. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy obiekcja klienta jest jedyna i prawdziwa. Po prostu zadajesz pytanie. Proszę pana, czy to jedyny powód? Oczywiście w miarę nabierania doświadczenia w tej metodzie pytanie to można rozbudować i dostosować do konkretnych obiekcji. Spójrzmy na kilka przykładów. Jeśli klient powie, chcę pana ofertę porównać z konkurencją, możesz zapytać, czy to jedyny powód, dla którego nie może pan dzisiaj podjąć decyzji? Albo, jeśli pan już porówna i moją propozycję oceni pan jako najlepszą, czy podpisze pan wtedy umowę ze mną? Załóżmy, że klient powie, chciałbym jeszcze porozmawiać z żoną. Możesz zapytać, jeśli żona, tak jak pan, stwierdzi, że to dobry pomysł, czy będę mógł liczyć na zawarcie z państwem umowy? Pamiętaj, dopóki nie sprawdzisz obiekcji, nie pracuj nad rozwiązaniem z klientem. Może się okazać, że rozwiązujesz nieistniejący lub niejedyny problem i zaraz na horyzoncie pojawi się następny. Załóżmy, że udało ci się doprecyzować i sprawdzić obiekcję klienta. Zanim przejdziesz do trzeciego kroku, zadaj sobie pytanie, czy idę dalej? Być może ocenisz, że to, co usłyszałeś od klienta, jest dostatecznie silne i nie masz szans dzisiaj mu cokolwiek sprzedać. Jeśli ocenisz, że jest szansa, to przejdź teraz do trzeciego kroku. Jest nim nawiązanie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Jest to ostatni krok przygotowujący ciebie i klienta do rozwiązania problemu zawartego w obiekcji klienta. W tym kroku pokażesz klientowi, że rozumiesz jego sposób myślenia. Nic z walki, tylko pełna empatia. Oczywiście nie za pełna, bo inaczej usiądziesz z klientem i razem zapłaczecie. Trudność tego kroku polega na tym, żebyś zgodził się z klientem, ale nie wprost. Ma odczuć, że go rozumiesz. Z drugiej strony, twoja wypowiedź powinna zostawić ci furtkę do dalszych negocjacji. Może podam przykład. Załóżmy, iż klient mówi, panie Adamie, nie mogę dzisiaj podjąć decyzji, ponieważ chciałbym porozmawiać o tym z żoną. Ponieważ jest to obiekcja precyzyjna, nie stosujemy pierwszego kroku i przechodzimy od razu do sprawdzenia obiekcji, czyli do kroku drugiego. Czy oprócz rozmowy z żoną jest coś, co pana powstrzymuje przed decyzją? Załóżmy, że klient potwierdza, że chodzi tylko o rozmowę z żoną. Przechodzimy do kroku trzeciego i nawiązujemy nić porozumienia. Doskonale pana rozumiem. Ja również szanuję moją żonę. Gdybyśmy powiedzieli, ja również podejmuję takie decyzje wspólnie z żoną, poszlibyśmy za daleko w empatii i zamknęlibyśmy sobie drogę do natychmiastowej finalizacji. Dlatego używamy sformułowania ogólnego, które delikatnie nawiązuje do obiekcji klienta, ale daje również szansę na dalsze negocjacje. Bo przecież to, że szanujemy żony, nie oznacza, że nie możemy dzisiaj podejmować decyzji dotyczących ich dobra. Inny przykład to. Nie mam dzisiaj środków na zakup polisy. Po sprawdzeniu obiekcji możesz w kroku trzecim stwierdzić. Doskonale panią rozumiem. Ja również nie chciałbym stracić kontroli nad swoim budżetem domowym. Co oczywiście nie oznacza, że wydanie pieniędzy na składkę zawali budżet. Pamiętaj, najważniejszą cechą kroku trzeciego jest przyznanie klientowi racji w taki sposób, aby zostawić sobie furtkę do dalszej pracy z obiekcją klienta. Przejdźmy do ostatniego etapu. Polega on na zadaniu pytań, które osłabią lub wręcz zlikwidują obiekcję klienta. Najpierw znajdź odpowiedź na pytanie, gdybym był na miejscu klienta, dlaczego kupiłbym polisę dzisiaj. Jeśli nie znajdziesz dobrego powodu, to masz kłopot. Jak możesz przekonać klienta do decyzji, której sam byś nie podjął na jego miejscu? Załóżmy, że klient twierdzi, że po jego śmierci rodzina sprzeda działki, które kupił, i będzie żyła z uzyskanych środków. Spróbujmy osłabić tę obiekcję kilkoma pytaniami. Czy zabezpieczenie rodziny działkami to jedyny powód, dla którego nie widzi pan sensu zakupu ubezpieczenia na życie? Tak, odpowiada klient. Sprawdziliśmy już obiekcję, że jest jedyna i zasadna. Nawiążmy porozumienie z klientem. Doskonale pana rozumiem. Inwestowanie w ziemię to wspaniały pomysł. A teraz zadajmy kolejne pytanie. Jak pan sądzi, czy istnieje ryzyko, że w momencie, kiedy pana zabraknie, szybka sprzedaż działek może niekorzystnie wpłynąć na ich cenę? A jeśli pana żona i dzieci otrzymaliby od nas pieniądze pozwalające na spokojne przygotowanie się na sprzedaż tych nieruchomości i mogliby uzyskać najwyższe możliwe ceny? Jak pan ocenia ten pomysł? Oczywiście, jaki klient, takie pytania. Te, które przed chwilą przytoczyłem, są tylko przykładem. Równie dobrze intuicja może podpowiedzieć ci inny pomysł, który również zakończy się przekonaniem klienta. Pamiętaj, ostatni etap pracy z obiekcją klienta polega na zadawaniu pytań, które ją osłabią lub zlikwidują. Jeśli udało ci się przejść z sukcesem analizę i klient wyraża chęć rozwiązania potencjalnych problemów, zostało przed tobą skuteczne przedstawienie rozwiązania. Dam ci kilka wskazówek, jak szybko i skutecznie przeprowadzić prezentację. Po pierwsze, skup się na omawianiu rozwiązania pod kątem wcześniejszej analizy potrzeb. Przy omawianiu kolejnych cech polisy wiąż je zawsze z wcześniej wykrytymi potrzebami klienta, stwierdzając na przykład: gdyby pana zabrakło, nasza firma wypłaci pana żonie i dzieciom kwotę 200 tysięcy złotych, czyli tyle, ile pan określił, że jest niezbędne do utrzymania przez bliskich obecnego standardu życia. Po drugie, omawiaj tylko ważne cechy programu. Jeśli zagłębisz się w niewiele znaczące szczegóły i przedłużysz ten etap spotkania, możesz spotkać się z wahaniem klienta na koniec spotkania. Po prostu klient pod naporem szczegółów często traci orientację. W takiej sytuacji może poprosić cię o czas na przemyślenie tematu i będzie odwlekał swoją decyzję. Po trzecie, unikaj używania fachowych zwrotów, których klient może nie zrozumieć. Pamiętaj, czego nie rozumiesz, tego się boisz. Klient, który nie rozumie, co kupił, może w przyszłości być trudny do utrzymania. Będzie podatny na informacje z mediów lub sugestie znajomych. Ubezpieczyłeś się? Coś ty zrobił, przecież oni nie wypłacają świadczeń, i tak dalej. Pamiętaj, prezentacja rozwiązań powinna być dynamiczna i konkretna, nastawiona na to, jak twój produkt rozwiązuje potrzeby klienta. Liczę na to, że powyższe wskazówki pomogą ci w rozmowach z klientami. Wykorzystuj poznane metody i ćwicz się w ich stosowaniu. Praktyka czyni mistrza, a więc do dzieła.